To jest dzisiejszy temat, czy niejedność. Wiecie, to jest taki temat bardzo ciekawy. Jak czytamy jedność, to od razu myślimy podziały też, tak? Albo często, kiedy mamy w kościele jakieś sytuacje, coś niedobrego się dzieje, to myślimy, tęsknimy za tym, czego nam brakuje. Wiecie, i Bóg świetnie to wszystko skonstruował, ponieważ dał nam swoje słowo, które jest lekarstwem na chorobę, ale też jest słowem, które profilaktycznie może nas wprowadzić do wspaniałych wzorców życia, postępowania i doświadczania Boga. Więc po to głosimy słowo, żeby ustrzec się przed problemami, po to głosimy słowo, żeby być mądrzy i żeby zwyciężyć w naszym życiu. Amen? Więc dzisiaj jest o jedności. Od jakiegoś czasu Bóg mi o tym mówił, docierał do mnie przez różnych ludzi w kościele, docierał do mnie z tym słowem przez ludzi, którzy budują jedność w kościele. Docierał do mnie Pan Bóg z tym słowem przez ludzi, którzy nie czynią jedności w kościele. I docierał też przez kilka osób, które bezpośrednio na ten temat chciały coś powiedzieć. Nie wiem, czy one budują jedność, czy nie budują jedności, ale miały to w swoich myślach. Okay? I chciałbym, żebyśmy po prostu wzięli się za to nauczanie i chciałbym po prostu powiedzieć kilka rzeczy, ponieważ tęsknię za Kościołem, który objawia chwałę Jezusa. Objawia piękno Boga. Objawia piękno Bożego Królestwa. Objawia naturę Bożego Królestwa. I my musimy być świadomi tych wzorców, które Pan Bóg ustanawia. Bożą wolą zawsze była jedność Kościoła. Za chwilę do tego dojdziemy. Więc dobrze, pierwszy werset z listu do Efezjan, 4 rozdział, od 1 do 6 wiersza. Apostoł Paweł mówi tak. Napominam was ja, więzień w Panu. Tak? Wzmacnia swoją pozycję tym, że on siedzi w więzieniu za to, w co wierzy. Więc słuchajcie. Abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Nie jesteśmy ludźmi, którzy mogą sobie postępować, jak chcą. Jesteśmy ludźmi, którzy zostali naznaczeni przez Boga. Jego łaską. Jesteśmy naznaczeni przez Boga jego darem. Jesteśmy naznaczeni przez Boga jego przychylnością. Więc jeżeli tak wiele otrzymaliśmy, to mamy postępować w zgodzie z tym, kim nas Bóg uczynił. Tak? I jak mamy postępować? Z wszelką pokorą i łagodnością. Z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Tak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Widzicie, tu jest powiedziane wyraźnie, że nas jest wielu. Dlatego jedni drugich mamy znosić w miłości. Poprzez cierpliwość. Poprzez łagodność. Okej? Widzicie, w świecie... Zacząłem od tego wersetu, ponieważ w świecie w ogóle chrześcijańskim, ale też w świecie pozachrześcijańskim, kiedy mowa jest o jedności, to ludzie myślą o jedności celów, myślą w chrześcijaństwie, myślą o jedności doktryny. Ruch ekumeniczny skupia się na tym, żeby się dogadać, żeby się wzajemnie zrozumieć, ale nauczanie Nowego Testamentu, kiedy mówi o jedności, to przede wszystkim skupia się na uświęconym charakterze wierzącym i na ich postępowaniu względem siebie. Wiecie, kiedy Pan Bóg powołał Kościół, to dał wzorzec budowania tego Kościoła przez to, jak on postępował wobec Kościoła. Więc zobaczcie, kiedy Jezus chodzi ze swoimi uczniami, to on cały czas ich nie prostuje doktrynalnie, nie tym się zajmuje. Ale przede wszystkim, i od tego zaczyna się jego pierwsze kazanie, kazanie na górze, stara się od razu uderzyć w istotę, w sedno, mówiąc o tym, o naturze człowieka i jego sprawiedliwym postępowaniu, na którym może być zbudowane wszystko. Mówi się, że kazanie na górze to pierwsze słowo Pana Jezusa, to jest jak dla Nowego Testamentu jest czymś takim, jak był pięcioksiąg dla Starego Testamentu. Nie ma tam za wiele o doktrynach, nie ma tam intelektualnych przekomarzanek, ale jest słowo skierowane prosto do serca. Żeby żyć uniżonym, pokornym, cierpliwym, ukrytym życiem. I to staje się fundamentem dla Kościoła. I wiesz, kiedy Pan Jezus zbudował Kościół od początku, to tak to wyglądało. On okazał swoją miłość swoim uczniom. I ci uczniowie, kiedy zaczęli budować Kościół, oni okazywali tą miłość kolejnym uczniom, którzy byli przydawani do Królestwa Bożego. Owy efekt był taki, będziemy o tym za chwilę czytać, że oni się wzajemnie miłowali. Kochali się nawzajem. Nie było to jakieś ustanowienie, że tak trzeba, ale to przeszło z serca Jezusa do serca apostołów i z serca apostołów na cały Kościół. Ale po paru wiekach, dlatego zapraszam na seminarium z pastorem Wojtkiem Włochem za tydzień w sobotę, również dla tych, którzy słuchają tego nagrania, a ogłoszeń nie słyszeli. Ponieważ po paru wiekach Kościół zaczął skręcać. Zaczął skręcać i najpierw skręcił w kierunku intelektualnym. Tak? Pierwszy Kościół był budowany w kulturze heleńskiej. Intelektualnej. Mużdżenie stało się jedną z ważniejszych kwestii. Nastąpił przechył od dobrej relacji między ludźmi do zgody w doktrynach. Kościół zderzył się z Atenami, z akademiami filozoficznymi, musiał odpowiedzieć na te wyzwania, na te pytania i gdzieś stracił balans. I zaczął dyskutować. Sobory były zwoływane nie dlatego, żeby ludzie żyli lepszym życiem, żeby bardziej się kochali, tylko żeby uzgodnić doktrynę. Pierwszy sobór, na którym, który był zwołany, chodziło o Ariusza, o herezję ariańską, że Jezus nie jest Bogiem. Na tym soborze Ariusz, który był całkiem medialnym człowiekiem, dzisiaj byśmy powiedzieli, wygłosił swoją mowę. Dlaczego nie wierzy, że Jezus jest Bogiem? Odniósł się do Starego Testamentu, do monoteizmu, do Nowego Testamentu. I wiecie, świetnie mu szło, przekonał prawie wszystkim, ale w pewnym momencie jeden z biskupów z Azji Mniejszej podszedł i dał mu w zęby. Jak mu dał w zęby, reszta stwierdziła, że chyba ten, co dostał w zęby, nie ma racji. Więc przyjęto nicejskie wyznanie wiary, które jest akurat prawdziwym wyznaniem wiary, chwała Bogu, dla całego Kościoła. Ale to już pokazuje, i ja nie wierzę w herezję ariańską, natomiast już tutaj i nawet we wcześniejszych soborach, które nie są uznane jako powszechne, to też jest cała misterna sztuka, żeby zrozumieć, co jest czym i w tym zagmatwaniu, ale to wszystko wynika z odejścia od wzorca. Widzimy, że na tym zaczął się skupiać Kościół. I od tamtej pory sobory były tylko po to zwoływane, żeby uzgodnić. Z jednym z pierwszych soborów, który zaczął coś myśleć o moralności, był pierwszy sobór kontrreformacyjny po wystąpieniu Lutra. I on, mimo tego, że jego głównym celem było ustalenie doktryn, to jednak pochylił się nad kwestią niemoralności Kościoła, bo zrozumiał, że ta niemoralność spowodowała reformację. Że coś trzeba było zrobić. Ale wiecie, generalnie to było to pierwsze skrzywienie heleńskie w Kościele. Później drugie skrzywienie heleńskie, ja troszkę tak generalizuję i jestem laikiem w tej kwestii, ale potrzeba więcej studiów na ten temat, ale drugie skrzywienie, które nastąpiło w Kościele, to było skrzywienie rzymskie. W tym całym Imperium Rzymskim wartością, która była wniesiona pierwsza, to była cała ta Hellada ze sztuką, z filozofią i z nauką. Rzym, kiedy zbudował swoje imperium, wchłonął tą wartość. Rzymianie jeździli do Grecji, jak po prostu my możemy jeździć, nie wiem, do jakiejś galerii chodzić, czy jeździć do jakichś terenów, nie wiem, do Florencji, czy gdzieś, prawda? I taki mieli stosunek do Grecji, ale wnieśli drugą wartość, a mianowicie prawo rzymskie. To jest fundamentem też dla dzisiejszego prawodawstwa. To było dobre prawo. Natomiast to było kolejne skrzywienie Kościoła, bo Kościół teraz skręcił w stronę tego, że trzeba, dobra, mamy uzgodnione doktryny, teraz musimy zrobić porządek. Kto będzie komu poddany, kto będzie nad kim. Dzisiaj to jest skodyfikowane w postaci prawa kanonicznego, tak to się nazywa, prawo kościelne, które jest najwierniejszym spośród wszystkich praw funkcjonujących w narodach, najwierniejszym odbiciem antycznego prawa rzymskiego. I teraz wiecie, dzisiaj jesteśmy w Kościele, myślimy jedność. I o czym myślimy? Myślimy tak. Czy tak samo wierzysz jak ja? Tak. To jest rozmawiane. Czy kobieta, jak się modli, powinna mieć chustkę na głowie? Po tym, co widzę na sali, wnioskuję, że chyba nie wierzycie w to. Tak? Czy kobieta może nauczać w kościele? Tak? Czy my w to wierzymy, czy w to nie wierzymy? Czy my wierzymy, że wolno grać na gitarze w kościele? Czy my wierzymy, że wolno tańczyć w kościele? Tak? To są takie rzeczy, wiecie, to już jest XXI wiek, te problemy, które ja teraz poruszam. Ale na przestrzeni wieku to były różne problemy. Kiedy myślimy jedność, to myślimy tak. To jak to jest? To kto ma rację? List do Efezjan, że zbawieni z łaski przez wiarę? Czy list Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa? Jak to się ma wszystko? Uzgodnijmy, tak? I to jest problem Kościoła. Kościół zaczyna myśleć o jedności i pierwsze, co myśli, to czy jednakowo wierzy. Jest jakaś grupka domowa, fajny czas, nagle trafia do grupki jakiś człowiek, nowo nawrócony, on nie do końca we wszystko jeszcze rozumie, wszystko wierzy, ale przez to, że jest szczerze przyjęty, z ramionami, dzieli się swoimi opiniami i z czym się styka? Z reakcją całej grupy na świeżo nawróconego żółto dzioba, który nie wszystko jeszcze pojął i teraz go teraz, zamiast po prostu dać mu przestrzeń do tego, żeby wzrastał w miłości i karmić go mlekiem, to musimy go teraz poustawiać, bo hola hola! Prawda? W takie rzeczy to my tu nie wierzymy. Dobrze, żebyś to od początku wiedział, bo cię wykluczymy. Prawda? I schodzimy na rzeczy drugorzędne. Tak? I również kwestia jedności przejawia się w tym, złe zrozumienie jedności przejawia się w tym zwichnięciu rzymskim. Czyli jedność będziemy mieli, jak będziemy mieć jedność z pastorem. Tak? Pastor ma rację. To oczywiście ja bardzo lubię taką doktrynę, bo wiele ułatwia takie podejście, tak? No ale niestety ze smutkiem, znając Biblię, stwierdzam, że nie zawsze ma rację. No to jest takie może dla kogoś rujnujące w tej chwili, ale to tylko dlatego, że za bardzo się wzorca rzymskiego trzymasz, tych regulacji, tak? A jak są ustawieni, jak jest przywództwo zboru ustanowione? To są starsi czy nie ma starszych, tak? Kto za czym decyduje? Kto ma prawo co określić? Czy wolno do kościoła wejść niewierzącemu, czy nie wolno wejść do wierzącego? Prawda? Czy wolno wieczerze i wszystkie porządki, tak? Czy jak ktoś był pastorem, to i jego dziecko nie wierzy, to czy on może dalej być pastorem? I są wszystkie rzeczy, są wszystkie te naleciałości, łącznie z tym rozdzieleniem na duchownych i nieduchownych. To wszystko stąd się wzięło. Ale teraz słuchajcie, my dzisiaj się tym wszystkim nie zajmujemy. Nie zajmujemy się kwestiami jedności, którego źródłem jest antyczna Grecja, ani jednością, którego źródłem jest jedność rzymska. Porządek, prawda? My idziemy do Nowego Testamentu i teraz widzimy, że kiedy apostoł Paweł wzywa jako więzień w Panu do postępowania, jak przystoi na nasze powołanie, to wzywa do czego? Do postępowania z pokorą, łagodnością, cierpliwością i znoszeniem jedni drugich w miłości. Bo to prowadzi do zachowania jedności ducha, spójni pokoju. Amen? Więc widzicie, jedność nie jest zbudowana przez ustanowienia zewnętrzne. Słuchajcie, tu jest Kościół droga. To jest Kościół, to nie jest Kościoła droga. Chcesz tutaj być w Kościele droga, musisz wierzyć tak jak my, prawda? Jest bez sensu, jest nieporozumienie, rozminięcie się. I teraz to, co jest fajne tutaj powiedziane, zobaczcie, przeczytajmy to słowo na początku trzeciego wersetu, co tu jest napisane? Starając się. Ok? Czyli wiecie, starać się to jest zadanie. To nie znaczy, że od razu się uda. Tak? Ale weź, tak jak ja odrabiam z Oliwką lekcję, w sobotę odrabiałem, prawda? I ona tam siedzi, wiesz, w studiu, mam tysiąc tematów, nie? Ja przychodzę do niej i mówię, Oliwka, ale postaraj się. Postaraj się zrobić to przez 15 minut. Postarasz się, Oliwka. Później będą fajne zajęcia. Postaraj się. Czy jestem przekonany, że jej się uda w 15 minut? Nie. Ale wierzę, ufam i zachęcam, ponieważ to jest dobry kierunek, żeby nie siedzieć nad jednym prostym zadaniem półtora dnia. Amen. Więc tak samo Bóg się zwraca do Kościoła i mówi, słuchajcie, zjedność to prosta sprawa. To jest pokora, łagodność, cierpliwość, miłość, więc proszę, proszę was, postarajcie się. Chrześcijanie też mają takie różne wersje. Duchu Święty, przyjdź, przyjdź, bo jak to przyjdziesz, to jak nas zjednoczysz, jak przyjdziesz, jak twoja chwała przyjdzie, jak to nas spadnie, to nas to tak zjednoczy. Wiesz, i Duch Święty przychodzi i co czyni? Czyni sąd nad niesprawiedliwym postępowaniem i niektórych wręcz wyrzuca z miejsca tego jedności, bo się nie chcą poddać temu duchowi, który stąpił, żeby wejść w miejsce cierpliwości, umierania, uniżenia i cierpliwości. I Duch Święty nie pomógł. Ponieważ my cały czas mamy nasze wybory, żeby jedność budować między sobą. A wierzę, że potrzebujemy jedności. I wierzę, że, i widzę, że to słowo jest na czasie. bo bardzo uważnie słuchacie i dawno o tym nic nie mówiłem. I tu się pojawiają ciekawe nowe myśli. Amen? Powiedz jedność. Amen? Starają się zachować jedność, wspólnie i pokoju. Jest jedno ciało Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma dwóch ciał Pana Jezusa Chrystusa, jest jedno. Na tym fundamencie stoimy. Wszyscy, którzy należą do Chrystusa, stanowią jeden Kościół. Amen? Wszyscy, którzy zbierają się jako lokalna wspólnota, oni są jednym Kościołem. Nie są dwoma wspólnotami w jednej wspólnocie. Są jednym ciałem, tak? Dlaczego? Bo jest tylko jeden Duch Święty. I pamiętam, jak mieszkaliśmy w akademiku z Izą i byliśmy bardzo charyzmatyczni, każdą decyzję podejmowaliśmy, oczekując, że Duch Święty nas poprowadzi specyficznie. Mieliśmy kolegę i po prostu my się modlimy razem, on też się modli. Duchu, przyjdź, pokaż. Otwieramy oczy, ja mam inny pomysł, Iza ma inny pomysł i nasz kolega ma inny pomysł. A my mieliśmy wtedy sam. O, dobrze, tak. Ja z Izą już miałem ten sam, ale on miał jeszcze inny. I wtedy wiecie, to było ciekawe, co pierwsze on powiedział po tej modlitwie. On powiedział, chyba jakiś inny duch w nas działa. Teraz była kwestia, w kim jest święty, a w kim jest ten drugi, który był podmiotem. Tak, nie święty. Tak? I to jest problem, tak? Jest jeden duch, jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei. Jedna jest nadzieja dla nas wszystkich. Amen? Nie ma dwóch nadziei, jest jedna nadzieja. Fajnie Szymon Hołownia napisał po prostu w takim jednym felietonie powiedział, że to jest ciekawe, jak się będą zachowywać w niebie ludzie, którzy są przekonani dzisiaj, będąc tu na ziemi, że pewnych ludzi tam jednak nie spotkają. Co się z nimi będzie działo, jak oni się tam jednak pojawią? To będzie szok. To niebo się okaże, że jednak chrześcijan jest. Dla niektórych, mimo że go nie ma. Jak zobaczą tych, których nie mogli na ziemi uwierzyć, że oni mają szansę się tam dostać. I dalej apostoł mówi tak, w tym samym fragmencie. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Amen? Więc wiecie, to jest bardzo mocne. To jest bardzo mocne. My po prostu nie mamy żadnych podstaw, żeby być podzieleni. Bóg nas nie dzieli. Bóg nas łączy we wszystkim. W chrzcie nas łączy, w kościele nas łączy, w duchu nas łączy, w nadziei nas łączy, w sobie nas łączy. Więc jeżeli są jakieś podziały, to one wynikają tylko i wyłącznie z naszych wyborów. Nie wynikają z tego, że Bóg ustanowił taką sytuację, że jesteśmy podzieleni. Nie, Bóg tego nie zrobił. My się podzieliliśmy przez to, że wybraliśmy być podzieleni. Odseparowani, odizolowani, troszeczkę na zewnątrz, troszeczkę odstający, troszeczkę starający się wyróżnić, troszeczkę ekskluzywni, troszeczkę odsuwający się przez niskie poczucie wartości, idziemy tam do nich. To wszystko są rzeczy, które nie są dziełem Ojca, który chce wszystkie swoje dzieci zjednoczyć. Więc my musimy naszymi wyborami występować przeciwko temu. I teraz drugi fragment, taki fundamentalny dla tego nauczania, jest z Ewangelii Jana z 17 rozdziału. Te słowa Jezus wypowiada w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy ma oddać swoje życie za świat i modli się. I to jest jego modlitwa, tak zwana modlitwa arcykapłańska Jezusa w 17 rozdziale Ewangelii Jana. W 11 wierszu mówi tak. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Więc Jezus ma świadomość, że umrze, że zmartwychwstanie i odejdzie do Ojca. Ma ostatnie ważne, kluczowe spotkanie ze swoimi uczniami i modli się, wiedząc, że odchodzi, bo już mówi, już nie jestem. Ja już nie jestem na świecie. To już jest koniec mojej podróży. Modli się o tych, którzy zostają na świecie, którzy są na świecie, żeby co? Żeby byli jedno. Jak my jedno jesteśmy. Tak, wyobraź sobie, że jutro umierasz. Niektórym by pomogło takie pomyślenie. Od razu by parę dobrych decyzji podjęli. Wyobraź sobie, że jutro umrzesz. Ale to nie o tym mowa. Wyobraź sobie, że jutro umrzesz i masz ostatnią szansę pomodlić się za swoją rodzinę. Ale nie tak, że będziesz 24 godziny, wiesz, umierając na respiratorze, kolejne modlitwy wznosił, ale po prostu, dobrze, teraz jest czas, proszę, pomódl się. Tak? I o co się modlisz? I widzisz, Jezus jest z nimi i modli się o jedność. O jedność między nimi. Widzisz, jedność jest wartością. Jest wartością. jest wartością dlatego, że jest wartością, która daje dynamikę Kościołowi i sprawia jego owocność, ale jest też wartością dlatego, że sprawia uniżenie w życiu wierzących, którzy szukają tej jedności. Więc Jezus modli się o jedno. Jaką jedność się modli? O taką, jaką On ma z Ojcem. Czy ta jedność była doskonała? Była doskonała. I teraz dalej przeskakujemy do wiersza 20. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. O kogo Jezus się modlił? Weź palec wskazujący. Pokaż na kogoś. Potem na siebie pokaż. Zakręć. Amen. Mówi, nie tylko o nich proszę, ale o tych, którzy dzięki ich słowu uwierzą. Więc ta modlitwa jest aktualna dla całego Kościoła. Przez wszystkie wieki. Amen. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Teraz jeszcze mam dwa wersety na drugiej stronie, ale teraz tutaj jeszcze. W jaki sposób Syn zachowuje jedność z Ojcem? Znowuż wiecie, rzymski porządek mówi, bo tak było postanowione, grecka myśl, co mówi? No to jest takie zjednoczenie, no jest Syn współistotny Ojcu. Tak to z nicejskiego wyznania wiary. Ale co mówi? Co pokazuje nam życie Jezusa przez cały czas? W czym widzimy tą jedność Syna z Ojcem? Że Syn decyduje się nie wykonywać absolutnie swojej woli, ale wolę Ojca aż do końca. I ta jedność z Ojcem jest w tym, że kiedy nie chce umierać i kiedy jego ciało, kiedy jego natura woła, że nie chce tego cierpienia, poci się w ogrójcu krwawym potem, modli się do Ojca, że on tego nie chce, to jedność z Ojcem wyraża się w tym, że w końcu mówi, ale nie moja wola, ale Twoja i poddaje się. Więc jeżeli my mówimy o jedności między sobą, to musimy rozumieć tą jedność, jaką Syn zachowuje z Ojcem, bo to jest porównane, że Jezus chce, żebyśmy tego rodzaju jedność mieli. Więc w tym momencie, kiedy my spotykamy siebie, chcemy zbudować jedność, to musimy szukać tego, czego chce ten drugi człowiek, z którym jedności szukam. Nie możemy być jak Kargul z Pawlakiem, że jedność będzie, ale na naszych warunkach. Bo nie to nie jest jedność Ojca z Synem. Ale co, niektórzy z Pawlakiem sparaliżowani są. O czym wy tam myślicie? Coś, jakiś brak jedności w tym tygodniu z kimś tam zaliczyliście? Okej. Więc w tym momencie, kiedy spotykam drugiego człowieka, zaczynam szukać dobra tego drugiego człowieka. Staram się szukać jego woli. Czy to znaczy, że moja wola się nie liczy? Nie, ona też się liczy. Tak? Budując jedność z drugim człowiekiem, nie budujesz jej tak jak z Bogiem, że on doskonale zna wolę Bożą, on jest Bogiem i teraz ty musisz się tylko poddać. To nie tak, tak tworzą się sekty. Ale chodzi o postawę serca, o motywację, o wolę, że pójdę tyle, ile po prostu mogę i nawet jeszcze raz tyle. Żeby co? Żeby zobaczyć to, czego Bóg chce. Pamiętacie, co Jezus mówi? Jeżeli ktoś cię prosi, żebyś szedł z nim mile. W jakimś tam nauczaniu słyszałem, że to było prawo rzymskie, że obywatel rzymski mógł wziąć nie obywatela rzymskiego albo niewolnika, gdzie słuchaj, tu są paczki, niesiesz je ze mną. I było legalnym prawem wymusić to na nim na jedną milę. To było prawo. A Jezus uczy i mówi, jeżeli cię prosi jedną milę, idź drugą milę. Tak? Żebyś teraz, tą drugą jak idziesz, to teraz ty robisz coś się dzieje z twoim sercem. Ty robisz coś w kontekście jedności z tym drugim człowiekiem. Coś się zaczyna wydarzać. I po tych dwóch milach jest zupełnie inna sytuacja, niż była dwie mile wcześniej. Gdyby się ta sytuacja skończyła na tej pierwszej mili, to można by powiedzieć, no i fajnie, halleluja, jestem okej. Okay. Nie jestem przestępcą. Tak często mówimy w kościele, mówimy, a co ja ty siostrze zrobiłem, co? Prosiłem i to zrobiłem. Co prosiła, to zrobiłem. A to jest jakieś pretensje. Była mila, była. Tak? Ale jakim prawem? A dlaczego? A to Kościół, to on tak funkcjonuje? To ja nie wiedziałem, że Kościół tak funkcjonuje. Nie przejmujcie się, nie tylko po waszych nerkach teraz jeżdżę. Po swoich również. Bo ja ciągle to mam. Przychodzę do kościoła i to już znacie, to są moje obsesje od lat, w których umieram. Przychodzę do kościoła i od razu widzę, co jest nie tak. Jestem chory. To jest druga sala, w której mam łaskę od Boga, bo są przykręcone krzesła do podłóg. W tej sali i w kinie Iluzjon, jak wcześniej byliśmy. Ale wcześniej zawsze funkcjonowałem na jeżdżących krzesłach. Więc jak przychodziłem do kościoła, zaraz zaczynałem ustawiać. Tu 2 centymetry, tu 3 centymetry, tu równe odstępy. Nie mogłem się z tego uwolnić. Niedawno ktoś na Facebooku wrzucił taki obrazek. Po prostu choinka z igłami, obok zdjęcie, łysy patyk choinki i wszystkie igły poustawiane jak samochody na parkingu. Drugie zdjęcie, parkingu, samochody różnokolorowe na parkingu stoją. Drugie zdjęcie, ten sam parking, samochody w zbiorach kolorów. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie rzeczy. Zobaczyłem, aż ból poczułem. To wszystko mnie zabolało, jak zobaczyłem zdjęcie. To było okrutne. Wiesz, ja po prostu to mam. Ja przychodzę i ja zawsze się zastanawiam tak. To teraz, przepraszam, to my nie mamy służb zorganizowanych? Czy nie ustaliliśmy, że każdy robi swoje w tym kościele? Ja mam to samo. Ale Jezus buduje jedność właśnie przez to, że my szukamy jej tak, jak syn szuka jej z ojcem. Poświęcając siebie, uniżając, idąc tą jedną milę więcej, żeby zobaczyć to dobro drugiego. Powiedzcie, że wam się podoba to słowo. Błagam was. Niech trochę wytchnienia mi dajcie. Okej, okay, i kontynuacja tego. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Wiecie, teraz my mamy narzędzie do tego, żeby zbudować tą jedność. Bo jest powiedziane, że my otrzymaliśmy Bożą chwałę. Boża chwała z Jego obecność, która zstępuje. W Starym Testamencie obłok chwały wśród Izraelitów. Obłok w dzień, słup ognia w nocy. Chwała Boża, która wypełnia świątynię, gdzie nie można ustać na nogach w Bożej obecności. I Jezus mówi, że On dał swoją chwałę uczniom. On dał im tą chwałę, Bóg dał im tą chwałę. Po co? Po co im dał tą chwałę? Te wszystkie dary, tą niezwykłość. Właśnie po to, aby ustanowili jedność, aby zbudowali jedność, aby czynili jedność, aby byli jedno. Amen? Więc wiesz, my tak wiele otrzymaliśmy od Boga. Naprawdę, niczego nam nie brakuje. Wszystko mamy. On to daje po to, żebyśmy zbudowali jedność. Wiesz, mamy uwielbienie, mamy super czas. Bóg przychodzi. Niektórzy są wrażliwi i nawet to czują. Nie czują, nie czują, ale Bóg przychodzi. Jest po prostu wspaniale. I to jest fantastyczne, że potrafimy po takim czasie wyjść z kościoła i wpaść na siebie jak po prostu, wiesz, nie wiem, na deskę z gwoździem. I nie wiadomo skąd nagle wszystko ucieka. My myślę, że jesteśmy nieświadomi chwały Bożej, w której wybierzemy udział. W tym darze od Boga, w Jego obecności, która zawsze jest nad nami. Gdybyśmy byli tego świadomi, to byśmy wychodzili po prostu natchnieni do tego, żeby zbudować jedność z drugim człowiekiem, żeby go błogosławić. To jest to, do czego Bóg nas powołuje. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Nie dał nam Bóg chwały po to, żebyśmy my teraz tą chwałą olśnili innych, tylko żebyśmy po prostu, żeby doskonała się zmiana serca, która owocuje w relacji z bratem i siostrą. Niech ktoś powie, dobrze mówisz. Ojejku, ale ciężko. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Doskonali, tak? Mamy próbować, ale próbowanie ma dokąd prowadzić? Do doskonałości. To jest jak trening. Nie od razu będziesz Justyną Kowalczyk. Nie od razu będziesz Małyszem. Nie od razu Kraków zbudowano. Nie od razu wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Trzeba próbować, tak? Trzeba po prostu się postarać. Ale jeżeli jesteś konsekwentny i rozumiesz, że wszystko Bóg ci dał, żeby to się udało, to masz progres w swoim życiu. Amen? Wiecie, to jest tak jak po prostu docieranie się małżeństwa. Młodzi ludzie hajtają się przez to, że są zakochani, są młodzi, oni po 60 latach, 70 latach, 50 latach są takie świadectwa, że umiera żona i mąż umiera 2 godziny później. I masa jest takich przypadków wśród starych ludzi. Na początku byli ludźmi, którzy są zupełnie inni. Ale przez życie, przez uniżanie siebie nawzajem wobec siebie, odchodzenie od swojego na rzecz tego, co drugi potrzebuje, doszli do takiego miejsca w życiu, że już nie mogą żyć bez siebie. To jest jedność. I teraz wiecie, to jest to, do czego nas prowadzi Jezus, aby byli doskonali w jedności. Podoba mi się ten fragment w liście do Efezjan, kiedy apostoł Paweł opuszcza Efez i starsi go odprowadzają gdzieś tam do portu i po prostu powiedziałem, że oni padają na kolanach i z łzami modlą się, bo ten apostoł odjeżdża. I myślę, jejku, to było coś, to było fantastyczne. Tam była zbudowana jedność, to było coś autentycznego. Niestety nie wszystkie rozstania tak wyglądają. Wiele rozstań w Kościele jest nacechowane wielką ulgą. I czasami modlitwami wielkiej radości, szczęścia i wdzięczności dla Boga, że doszliśmy wspólnie do tego momentu rozstania. Ale to nie jest Boży plan. To nie jest Boży plan. Boży plan jest, żebyśmy byli doskonali w jedności. I po co? To jest najważniejsze. Po co? Żeby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Czyli najfatalniejsza rzecz, jaka się dzieje, to jest świadectwo Kościoła, który nie jest w jedności i widzą to ludzie, którzy do Kościoła nie należą. To jest masakra. Ale jest droga ku jedności. Jest droga, którą czynią ci, którzy czynią pokój. Którzy starają się zrozumieć, którzy rozumieją tą drugą milę, którzy są w stanie uniżyć się, którzy są w stanie na chwilę odwiesić swoje racje, swoje wyobrażenia, żeby spotkać drugiego człowieka. Wiecie, to jest trudne. To jest trudne, bo czasami, no, w większości przypadków, z ludźmi, z którymi mamy budować jedność, my z góry wiemy, co ta osoba wierzy, myśli i jakie ma intencje. Teraz weź tu zbuduj jedność. Jak wyjście wobec tej osoby od razu jest dla ciebie punktem zagrożenia. Bo być może będziesz musiał przyjąć jego opinię, a ty się wcale z tym nie zgadzasz. I może będziesz narażony na jego złe intencje, które ty znasz. Ale wiecie, Bóg robi niesamowitą rzecz przez świętych, którzy zaskakują nieświętych. Kiedy oni się uniżają. Wiecie, ja mam mnóstwo takich sytuacji. Podam wam jeden przykład. Dzwonienie do osób, które podejrzewam, że coś mają przeciwko mnie, albo, wystarczy. I wiesz, to jest fajne, dzwonisz raz i nie odbiera ta osoba. Teraz w moim sercu jest tak, nie chcę. I teraz staję na rozstaju. Nie chcę, halleluja. I w drugą stronę, nie chcę. Będę próbował dalej dzwonić. Która wersja wygodniejsza? Wersja alleluja jest zawsze wygodniejsza. Alleluja i do przodu. A ta wersja zadzwoni jeszcze raz. Ale wiecie, mam takie świadectwa i to jest dla mnie bardzo fascynujące. Teraz z ostatniego roku nawet jedno mam takie świadectwo. Człowiek, do którego dzwoniłem, przez 3 dni nie odbierał telefonu. I oczywiście mogłem zastosować fortel i zadzwonić z telefonu stacjonarnego od kogoś. Bo tak, jak ktoś bardzo czegoś chce, to tak można załatwić. Ale mówię, nie będę się do takich numerów. I wiecie, i później się dodzwoniłem za którymś razem. I to było ciekawe, wiesz. I ta osoba wyglądała to, że jest zaskoczona zupełnie, że dodzwoniłem się. I nie po to, że może by się odebrał wreszcie. Nie nagrywałem się na sekretarki. Wiesz, to jest fajne. Ale kiedy my robimy takie kroki, kiedy my świadomie się decydujemy, to ludzie z zewnątrz patrzą i oni coś ostrzegają. Wiesz, kiedy Kościół staje się ekskluzywny, tworzą się takie grona wewnętrzne jakieś. Nie mówię o takich zwykłych, normalnych grupach jakichś domowych, gdzie trzeba się w mniejszej grupie spotkać, ale Kościół ma tendencję do tego, że ludzie tak tego samego rodzaju lub, nie wiem, tych samych zainteresowań i takich przyciąga. Później czasami, jeżeli tego nie zauważymy, to robi się coś takiego, że ludzie, którzy wchodzą z zewnątrz, oni nie są powitani w ogóle. Nie są przyjęci, bo się gdzieś po prostu otorbiliśmy w tych naszych pęcherzach, w tych naszych takich grupkach. Wiesz, ale tu jest powiedziane wyraźnie, że co świat kiedy pozna? Kiedy będziemy jedno. I zobaczy, że tu jest jedność, że to jest szacunek wzajemny, zrozumienie. Wiesz, nie ma takiej możliwości, żebyśmy my, obdarzając siebie szacunkiem, wychodząc naprzeciwko swoim potrzebom z łaską, żebyśmy pohamowali się wtedy, kiedy przyjdą ludzie z zewnątrz. Po prostu, jeżeli coś staje się twoją naturą, to wtedy zaczyna wszędzie działać. Zaczyna działać w miejscu pracy, zaczyna działać w szkole, zaczyna działać wobec sąsiadów. Po prostu wajcha się przestawia na drugą milę. I wtedy po prostu ludzie przychodzą i ten świat poznaje, żeś ty posłał Jezusa i że umiłowałeś ich. Amen? Że jest miłość. Wiecie, i to jest to po prostu, do czego Bóg nas prowadzi. I teraz chciałbym, żebyśmy, zbliżając się do końca, prześledzili sobie taki fragment z listu do Galacjan. Kilka wersetów, tam cztery takie dłuższe fragmenty, wszystkie z 5 rozdziału, żebyśmy zobaczyli, co musimy skonfrontować, żeby tą jedność udało się nam zbudować. Cały list do Galacjan jest poświęcony, Paweł poświęca na walkę z tymi, którzy próbują z nieżydów uczynić Żydów. Tak? Czyli Ewangelia się rozprzestrzenia, Kościół nagle załapuje tą prawdę, że Jezus jest światłem dla pogan. Zaczyna łapać też to, że nie trzeba wymagać od nawróconych z pogan, żeby poddali się prawu mojżeszowemu, że ono jest dla potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba, zgodnie ze słowem. Ale wiecie, ale Kościół jest niepokojony przez to pojawiającą się nowość w Kościele. Tak? Tak zawsze jest z nowościami w Kościele. One powodują, że... A co on tam nowego wymyślił? Czy to jest z Biblii? Tak, najlepiej, najbezpieczniej. Nie, że mi to nie pasuje, tylko że z Biblii to jest. I tu się pojawiają ludzie, którzy przychodzą i chcą obrzezać tych tam mieszkańców, nie wiem, Galacji, tak, w Azji Mniejszej, czy w jakimś innym Efezie. I Paweł bardzo mocno przeciwko temu występuje. Nie dlatego, że obrzezanie jest złe. Nie jest złe. Dla higieny jest dobre, prawda? Nie ma problemu. Żydzi się obrzezują do dnia dzisiejszego. Arabowie też. Nie ma problemu. Ale Paweł występuje przeciwko temu, ponieważ dostrzega truciznę w pokładaniu nadziei w rytuale. Jego to strasznie wnerwia. Tam we wcześniejszych rozdziałach, w tym rozdziale też, po prostu bardzo ostrymi słowami się posługuje, prawdopodobnie najostrzejszymi, jakimi się posłużył we wszystkich swoich listach. Tak? Zaleca nauczycielom obrzezania, żeby sami się wykastrowali na przykład. Najpierw, zanim będą dalej uczyć o obrzezaniu. Tak wprost jest napisane. Tak? W naszej Biblii oczywiście pobożnej i świętej, liturgicznej jest napisane, żeby uczynili się rzezańcami. Dzięki temu dzieci nie wiedzą, o czym Biblia mówi. Dosłownie kastratami, tak? Dobrze. I teraz czytamy od 5 rozdział 4 wiersza. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Tak? Wypadamy z łaski, kiedy szukamy usprawiedliwienia w uczynkowości. Jestem w porządku, jestem w porządku, jestem w porządku. Tak? Nie, my jesteśmy w porządku tylko dlatego, że przyjmujemy łaskę, która czyni nas osobami w porządku i później dzięki tej łasce, dzięki obecności Boga, dzięki chwale Boga, my zaczynamy, nasze sprawiedliwe uczynki są owocem Bożego działania w nas, a nie są wynikiem tego, że się zawzięliśmy i zdyscyplinowaliśmy. Nasza dyscyplina, ona się bierze stąd, że przyjęliśmy działanie Ducha Świętego i Bożej łaski nad naszym życiem. Tak? Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani brzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Amen? Więc nie rytuały, ale serce. Miłość do drugiego człowieka. To jest to, co się liczy i wobec czego będziemy rozliczani. Później przeskakujemy do 13 wiersza. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała, ale służcie jedni drugim w miłości. Tak? Więc wiecie, tutaj często nauczyciele, którzy jakoś nie wiem, pierwszy raz dotykają tematu łaski, mają taką tendencję, żeby ustanawiać dualizmy. Tak? I mówią tak, teraz tylko łaska, więc nieuczynkowość, więc nieprzykazania, więc niemoralność. Ale nie o to Pawłowi chodziło. Pawłowi chodziło o pokładanie nadziei w religijnej uczynkowości, opartej na obrzędach, tak? Więc teraz on mówi, jesteście powołani do wolności, ale w tej wolności ciału co? Pobłażać nie można. to dalej pozostaje aktualne, to nie zostaje wyrzucone. Tak? Czy to znaczy, że my wierzymy w jakąś, że tamci wierzą w tanią łaskę, a my wierzymy w drogą łaskę? Nie, wierzymy w tą samą łaskę. To nie jest wcale droga łaska. My nie płacimy za tą łaskę naszym moralnym życiem. Po prostu jest ostrzeżenie, żeby pilnować swojego ciała. Tak? Więc pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Tak? To jest właśnie niepobłażanie ciału. Służenie jedni drugim w miłości. My często w kościele, wiesz, mamy takie, w zależności od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, kiedy słyszymy cielesność, to nam się dana wajcha wrzuca, tak? Cielesność. O, znowu się obżarłem. Tak. A cielesność. Śpię. A ktoś inny, cielesność. Pornografia. I każdy ma tam swojego jakiegoś gwoździa w umyśle, który go oskarża w danym momencie. Ale tutaj jest powiedziane wyraźnie, nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Tutaj objawia się niepobłażanie ciału. Tak? Jak moje dzieci przychodzą. Tato, czy możesz mnie wnieść na schody w domu, prawda? Ja zawsze mam wybór. Nie, dzisiaj wchodzisz sam, albo biorę. Jak biorę na plecy, to właśnie to jest niepobłażanie ciała. To jest właśnie niepobłażanie mojemu ciału. A jak mówię, masz nogi, zasuwaj sam. To wtedy jego ciało nie pobłażam. Więc jak się spotykamy ze sobą, to zawsze mamy wybór. Czyjemu ciału nie pobłażymy? Swojemu czy cudzemu? Tak? Ale miłość, chodzenie w wolności, objawia się tym, że swojemu ciału nie pobłażamy. Służąc sobie w miłości. Tak? To się łączy jedno z drugim. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Słuchajcie, ile razy ja już słyszałem, mi to zrobiono 2 razy w życiu. Niesprawiedliwe postępowanie wobec mnie to było, zaprawdę, powiadam wam. I słyszałem o paru takich postępowaniach wobec innych ludzi. Chrześcijan, którzy w czasie rozmowy nagrywają siebie. Jak się po prostu rodziłem na nowo, słuchaj, przychodziłem do Jezusa i mówię, Boże, to jest ten Kościół. Halleluja, ten Kościół Nowego Testamentu ze spotkaniami w stylu pierwszych chrześcijan. Bez tych wszystkich średniowiecznych dodatków. Taki rasowy, taki i to wino w takiej zwykłej szklance i ten chleb taki normalnie z piekarni i ci ludzie normalnie ubrani i to wszystko takie tak jak wtedy, tylko normalnie jeszcze na arenę i umierasz dla Jezusa. Taki byłem kościół. Jak pierwszy raz, tam byłem może 7 lat wierzący, prawda, siostra wzięła mnie na rozmowę, postawiła magnetofon, wtedy jeszcze nie było takich małych dyktafonów i mówi do mnie tak, pozwolisz, że nagram tą rozmowę. I nacisnęła. Ja po prostu...
To się nagrywa.
No i teraz rozmawiajmy. Ja mówię, że już nie mam nic do powiedzenia. I to ja powiem. I ona nagrała sobie to, co chciała mi powiedzieć. Mimo, że ty coś powiesz. Ja powiem, jak wyłączysz to. Włączyła i kontynuowała się rozmowę. Cieszę się, że mi po prostu lapka się zapaliła, żeby nie kontynuować tego w ten sposób. Ale wiesz, ale to pokazuje, zobaczcie, jakie pokłady niezaufania, jakie pokłady zakładania, że druga osoba ma złą wolę. To jest możliwe naprawdę w miejscach głębokiej cielesności. Amen. Co mówi Pismo? Że jeżeli mamy cierpieć dla sprawiedliwości, to to jest chwałą naszą. Jeżeli my jesteśmy w porządku, jak ktoś nas krzywdzi. Więc dlaczego by z tego nie skorzystać? Amen. Jak ja sobie tego nie nagram, to on później komuś powie, że to ta rozmowa to była inna. Kiedyś Bóg mnie napomniał, bo miałem rozmowę trudną i tak się bałem tej rozmowy i sobie myślę, nie, bez świadków się nie obędzie. Ja się nie porywam na tą rozmowę. I oczywiście miałem parę takich rozmów, gdzie zorganizowałem świadków i Bóg to osądzi, czy to było potrzebne, czy nie. Ale też było parę takich rozmów, gdzie powiedziałem, że muszą być świadkowie, a później w miarę zbliżania się do tej rozmowy widziałem, że to jest niewłaściwe. I odwołałem świadków. I ta osoba, która była ze mną skonfliktowana, przyszła ze swoim świadkiem Ja przyszedłem bez świadków. I to było ciekawe, bo w takich sytuacjach wtedy Bóg nam zawsze nadawać zwycięstwo. Jeżeli my się zabezpieczamy, to my sami chcemy sobie zapewnić zwycięstwo w ciele. Jeżeli zaczynamy iść na całość, to najgorsze, co się może stać, to stracimy życie. Ale nie duszę. Amen, jak ostrzega Pan Jezus. Lepiej stracić duszę niż... Przepraszam, odwrotnie. Lepiej stracić ciało, tak, i umrzeć, niż na duszy swojej szkodę ponieść. Oczywiście to jest trudne wszystko. Ja rozumiem, że po prostu... Rozumiem, czemu mi to się trudno głosi, czemu wam się trudno słucha, bo to dotyka naszej cielesności. Ale pamiętajcie, co Pan Jezus powiedział. Dałem im chwałę moją, aby byli jedno. My otrzymaliśmy wyposażenie, żeby znaleźć się w takich sytuacjach i umieć się znaleźć w takich sytuacjach. Amen. Z całym owocem tej sytuacji. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, tak? Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. To jest piękne po prostu. Coś nam Kościół nie wzrasta. No, kościoły kanibali raczej nie wzrastają. Bo co się nowego narodzi, to od razu zjedli. Albo zjedli starych, żeby teraz działać z nowymi przeciwko następnym, którzy się pojawią. To różnie, bo to są różne konstelacje. Ale mam, umieranie to jest po prostu piękna rzecz. Powiem tak, te konflikty, które mi się udało rozwiązać w taki sposób, że nie mam wyrzutów sumienia, jako pastorowi z wieloletnim, nastoletnim stażem, to jest tylko jeden rodzaj konfliktów, który mi się udało wyjść tak, że nie mam nic na swoim sumieniu. Wiecie, jakie to są konflikty? Te, w których postanowiłem nie tworzyć... Słucham?
Ze mną.
Co z tobą? A, te z tobą. Nie, te z tobą, to mam wyrzuty sumienia. Ale nie, to tak, to nie, dobrze powiedziałaś tak, bo na wie, co chcę powiedzieć. Nie, to się zgadza. Więc, dobra, nie przerywać kaznodziei, proszę. Chyba, że modlitwą Boże dodaj mu mądrości, to można przerwać. Ale inne przerwy proszę nie robić. Więc to są ten rodzaj konfliktów, przez które przeszedłem i nie mam wyrzutu sumienia, są te, w których zdecydowałem się nie tworzyć koalicji. W swojej obronie, swojego obozu. Są tylko te rzeczy. Bo natura człowieka jest po prostu taka, że się boi i się trzęsie. I ja mam taką naturę. Jestem po prostu pastor trzęsący się zając. Mówcie mi. Jak dochodzi do konfliktu, to ja od razu patrzę, gdzie tam można plecki przystawić. Żeby tam po prostu... Bracie, wiesz to? Ty jesteś ze mną, panu. To jeszcze ze mną jest. O, ty. Alleluja. Wtedy jest nas trzech. I wtedy ten jeden teraz się musi dobrze zastanowić, czy warto było. To siedzi w naszych po prostu duszach, to siedzi w naszych emocjach. My po prostu nie jesteśmy tego świadomi. Tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ciebie prosi o plecy, ciebie ktoś prosi o koalicję, to mu pomóż. Amen. To jest inna. Nie mów mu. Ha? Nie słyszałeś, co pastor mówił? Zasuwaj drugą milę. Nie. Jak cię będzie prosił, bo potrzebuje pomocy. Potrzebuje adwokata. Wiecie, Biblia mówi o wdowach, o sierotach. Czyli o nas wszystkich. Więc prawdziwą pobożnością jest nieść pomoc sierotom. Czyli nam wszystkim. Więc ktoś cię prosi, to stań obok niego. Amen. Może nie musisz się z wszystkim zgodzić, co on mówi, ale niech czuje, że po prostu go nie odrzucasz, tak? Nawet jak nie podzielasz jego racji. Ale jeżeli to chodzi o ciebie i jest gdzieś konflikt, to po prostu nie próbuj na siłę zbudować zaplecza przez po prostu plotkę, przez mówienie, przez opowiadanie. Tak? To po prostu niszczy. Później to już jest tak zatrute, jak ktoś to kiedyś powiedział, że powiedzenie słów o kimś innym to jest po prostu jak poduszka rozpruta na wieży kościelnej na wietrze. Tak? Powiedziałeś, cofam te słowa! No już możesz sobie cofać, już poleciało wszystko. Tak? To już jest trochę za późno. Więc po prostu tak. Ja, tak jak ktoś kiedyś niedawno się powiedział, mówi, że całej prawdy o mnie dowiesz się od ludzi, którzy nigdy ze mną nawet nie rozmawiali. To tak jest też, w tym kontekście. Tak? Więc nie buduj też opinii o innych ludziach, z którymi nigdy nie miałeś czasu nawet zbudować relacji. Tak? Dobrze, nie trafmy się, nie jedzmy się, nie kąsajmy się. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciało. I te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeżeli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie. I teraz jest cała lista wielu grzechów, wielu uczynków ciała, ale zwróćcie uwagę, że główna część tej listy to są grzechy, miało być na czerwono, słabo wyszło, może niektórzy nie widzą. To są grzechy bezpośrednio, które są odniesieniem do relacji z drugim człowiekiem. I to one są nazwane uczynkami ciała. Tak? Czary. Czary to jest po prostu próba wymuszenia swojej woli, stosując nadprzyrodzone metody. Lub po prostu stosując własny język. Tak? To są czary. Manipulacja, wrogość. Wobec kogo jesteśmy wrodzy, wrogo nastawieni? Wobec niesprzątniętej klatki schodowej, czy wobec woźnej? Tak? Spór. Spór. Na spór jest bardzo dobre lekarstwo czas. I zimna głowa. Zazdrość. Zazdrość. Dla mnie to jest potężna rzecz, zazdrość. Mam się spotkać z kimś, kto mi imponuje w czymkolwiek, to spytajcie Izy, jak ja się zaczynam zachowywać. Idziemy do kogoś, nie wiem, ważnego dla nas, ktoś, kto naprawdę ma jakiś taki, nie wiem, czy sukces w służbie, czy przebicie, czy coś, i my jedziemy z Izą, jej jadę, i Iza, po co ja tam w ogóle jadę? Bo jedziesz do kogoś, no to cię spytają, tak? Co tam słychać? No co ja powiem, co słychać? No nie, tego się trzymam, oczywiście. Super, pa panu. Mam obcykane gadki, tak? Ale co się po prostu... Ups, przepraszam. Tego słowa w kościele nie używamy.
Co wam te słowa?
Co wam te słowa? Ale wiesz, ale wiesz, no co ja powiem? No? Tak jak kiedyś opowiadał jeden pastor, że zaprosił go jego pastor do Stanów. Miał świetny dom i tam w tym domu miał kilka sypialni dla gości specjalnie. Każdy pokój miał swoją łazierkę. Ten pastor z żoną tak przyjechał z Polski, przywieźli ich z lotniska, wsadzili do tego domu. Mówi, siedział na tej kolacji, się czuł taki zagubiony, bo tak tu było z 50 osób w tej stołówce jeszcze, to było u niego w domu. Prawda? Później poszli do sypialni, położyli się, nie mógł spać, jeszcze ta zmiana czasu. Tak leży, cały się trzęsie, po prostu żałował, że tu przyjechał, bo za duży kontrast, to jest zazdrość. I po prostu, i mówi, tak już prawie zasypiał, bo spokojnie, i w pewnym momencie jego żona, która leżała obok z otwartymi oczami, mówi tak, mówi, no i popatrz, jak ludzie żyją. Niektórzy z was słyszeliście to i zdarzenie tego pastora. Tak? Ale to właśnie to coś we mnie rodzi. Zazdrość. A to jest droga przeciwko jedności. Ja wierzę, że możemy mieć jedność z ludźmi, którzy nam imponują, którzy zaszli dalej niż my. Amen? Tylko trzeba tutaj z tej cielesności. Gniew. Knowania. Tak? To są takie niewielkie sznurowania czasami. Takie wydawałoby się, że takie po prostu tak sobie tam z żoną przy śniadanku coś. Tak. Dziergamy. Ale to już po prostu jest knucie. Bo później, nie wiem czy zauważyłeś, jak rozmawiasz sobie z kimś o kimś, kogo nie ma. I tak sobie wydaje, tak, taka gadka, no po prostu, że nie kłamiemy, nie? Na koniec jeszcze powodliliśmy nawet. Więc o tą osobę, więc jesteśmy czyści i bez nagary. To później masz coś takiego, taki efekt, że pierwsze spotkanie z tą osobą, po tej rozmowie, to taki się czujesz taki... Cześć. Bo ci tam po prostu z tyłu głowy te szydełkowe, te roboty na drutach ci uwierają po prostu, co tam było. I tak... Nie wiem, czy wy tak macie. Ja tak mam, zawsze mam. Za każdym razem. Więc nauczyłem się, że trzeba tak, jak się zaczyna jakaś rozmowa, to albo zmienić kierunek, albo chwała Panu, wiesz, to i tak jest dobrze, to chwała Bogu. Tak. Nie jest tak źle, jak się wydaje. Nie, to i tak dużo zwyciężył, wygrał. I chwała jest większa niż upadek w jego życiu, halleluja. Po prostu skręcam tym kołem po prostu, żeby tego... Bo później, jeśli się spotykam z tą drugą osobą i wtedy ja jestem, cześć, słuchaj, o tym nie wiesz. I ci tego teraz nie mówię. To mówią moje myśli, kiedy patrzę na ciebie, ale ja tego do ciebie teraz nie mówię. Przy ostatnim spotkaniu, wiesz, z tamtą osobą, tamta osoba o tobie mówiła. ale ja byłem rzecznikiem twojej sprawy. Tego nie mówisz oczywiście, rozumiesz. Tylko masz ten atut. Dlaczego? Bo nie byłeś w ciele, nie byłeś w knuciu. Właśnie. Właśnie. Właśnie potrafią być, wiecie, o miedzę. O cokolwiek mogą być po prostu właśnie, że depnął, on mu tam po prostu skosił, wiesz, depnął mu w róg pola po prostu nogą. Bo wiesz, przechodził obok i splunął. Koło mojego domu przechodził i splunął. Wiesz, a on tam splunął, bo tam mu coś w gardle, wiesz, drapało. I wiesz, i właśnie się zaczynają. Właśnie się zaczynają od tak nieistotnych rzeczy. Ale rosną do wielkich rzeczy. Dlaczego? Bo ciało ma możliwość pomnażania. I wreszcie odszczepieństwo. Odszczepieństwo, tak? To są typowe podziały na zasadzie też doktryn. Że my po prostu nie wierzymy w to, wy nie wierzymy w to, my nie wierzymy w to. I tu się zaczynają podziały, tak? Wiecie, my nie ustawiamy tych podziałów. Jakiś mądry Boży człowiek powiedział dawno temu, tu macie jeszcze drugą listę pod spodem według Biblii Tysiąclecia, jakby mu nie pasowało tłumaczenie brytyjskie tej listy z ciała. Jeden mąż Boży powiedział, że naprawdę w tych najważniejszych rzeczach powinniśmy mieć jedność. W mniej ważnych powinniśmy zachowywać wobec siebie zrozumienie i po prostu tolerancję. A w nieistotnych, ale we wszystkich mieć miłość po prostu. Nie wiem, Augustyn chyba, tak mi się coś wydaje, gdzieś mi tam chodzi po głowie, że to był. Wiesz, i to jest właśnie właściwy kierunek postępowania, że my budujemy jedność i to, że my inaczej wierzymy, jakieś nieistotne sprawy nie powodują odszczepieństwa. Tak? My to po prostu spychamy na drugi rząd. Tak. I teraz kończąc, owocem ducha są jakie rzeczy? Wszystkie owoce ducha wymienione służą budowaniu jedności. To jest fantastyczne. Także tam niektóre grzechy, większa część tej listy służyła, była przeciwko drugiemu człowiekowi. Tutaj cała lista jest za tym, żeby zbudować jedność. Owoce ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Ok? I masz zbudowaną jedność z ludźmi. Amen. Nie musząc zajmować się doktrynami. I dalej tu przeskakując, ostatni wiersz 26. Nie bądźcie chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugimi zazdroszcząc. Tak? To jest droga przeciwko jedności. Teraz mamy przykłady z Nowego Testamentu. Cały Kościół trwał jednomyślnie w modlitwach. Jednomyślnie. Tak? Codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Amen. Jednomyślnie. Mieli jedną myśl, żeby być w jednym miejscu. Nie przeszkadzało im to. Wczoraj po modlitwie tej warszawskim Dniu Uwielbienia i Modlitwy, akurat nasz Kościół, że to było u nas, była największa grupa. Miałem takie objawienie z ciała, od razu się przyznam. Aczkolwiek ktoś mógł powiedzieć, że jest ducha. Tak sobie pomyślałem. Zaraz zobaczcie, że z ciała jednak. Ale ktoś mógł mieć, że jest ducha. Prawdziwi chrześcijanie to ci, którzy więcej niż raz są w kościele w tygodniu. Widzicie, z ciała, prawda? Tak, bo tak, ci, co nawet są raz, też mogą być prawdziwymi chrześcijanami. Nie odbieramy im niczego. Tak? Ale mogłoby to być z ducha objawienia? Gdybym to nie był ja autorem tego? Mogłoby być. Mogłoby być, bo tu jest powiedziane, że codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni. To znaczy, że nie mieli innego pomysłu niż ten, żeby codziennie być razem ze sobą. Na modlitwie. Amen. Czwarty rozdział. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. Apostołowie zaś z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Jedność była drogą do odważnego zwiastowania słowa, bo oni byli jedno, tak? Nie było tak, że po prostu Kościół się rozchodził, apostołowie rękawy, dobra, idziemy na ulicę głosić. I teraz tych trzech pionierów po prostu, upamiętajcie się! A tamci kibicują przez okna po prostu. Dobrze głosi. Byli jedno, oni po prostu byli razem. Wspierali siebie wzajemnie. Dzieje apostolskie 5:12. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przedsionku salomonowym. Amen? Jednomyślnie. Czego Bóg chce? A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy. Widzicie? Cierpliwość i pociecha. On jest źródłem tego. Niech sprawi, abyście byli co? Jednomyślni. Dzięki czemu? Dzięki cierpliwości i pociesze, która jest, pochodzi od Boga. Abyście byli jednomyślni, jednymi usty wielbili Boga. Jednymi usty. W ogóle odkrycie dla mnie. Nie wiedziałem, że takie słowo jest w Biblii i to jest bardzo ciekawe, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić. jedne usta. Wszyscy mają jedne usta. Nie wiem. Nas wielu, a usta jedne. Ciekawe. 1 do Koryntian 1:10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, czyż abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Halleluja. Jedność to nie jednolitość. 1 do Koryntian 12:11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Amen. Więc wiecie, to jest też trudność w budowaniu jedności, ponieważ jesteśmy różni. I nasza jedność nie polega na zunifikowaniu nas. Tak? Że teraz, nie wiem, kobiety na traktory, mężczyźni do wózków. Chociaż od czasu do czasu, czemu nie? Tak? Nie eliminujemy płci, nie eliminujemy kolorów włosów, tak? Blondynek nie prześladujemy, ani prawdziwych, ani farbowanych. Nie, wysokich nie prześladujemy, niskich nie prześladujemy. Nie prześladujemy tych, którzy dobrze grają i tych, którzy fałszują, nie prześladujemy. Mamy harmonię, tak? Mamy różnorodność, ale idziemy w kierunku. Są różne dary, są różne powołania, różne charaktery, różne temperamenty. Jeden wyciosuje dziurę w skalę, żeby otworzyć dla innych drogę. A inny opatruje tego górnika, który się przed chwilą poranił, rąbiąc tą dziurę w ścianie. Tak? I nie oskarżamy górnika z kilofem, że nie umie przytulić i opatrzyć. I nie oskarżamy przytulającego i opatrującego za to, że nie walił głową w mur. Okej? Okay? Wiecie, i takich... To taka ilustracja bez sensu. Znaczy z sensem, ale... Taka szybka, tak? Ale takich można sobie wiele różnych wymyśleć, tak? Po co jesteśmy w kościele? Czasami jednoczy nas to, że podoba mi się, jak ten facet gada. To mi pasuje, dlatego tu przychodzę. Nie pasowałoby mi, to bym tutaj nie przychodził. Ale wiecie, to jest słaba jedność, bo ona nie jest oparta na harmonii, że my, rozumiejąc swoją różnorodność, zdecydujemy się budować razem. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki, chociaż... No, już to przeczytałem. Koniec kazania, ostatni werset. 1 do Koryntian 12:13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliście ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliście napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Wiesz, jeżeli po prostu różnorodność można ustanowić w Chrystusie pomiędzy ludźmi z różnych narodów, z różnych kultur, to nie ma problemu, żebyśmy my ją mogli ustanowić. Wyobrażacie sobie kościół międzynarodowy. Okej? Okay? Ten gotuje takie jedzenie, ten gotuje takie jedzenie. Ten jak gotuje jedzenie, to śmierdzi wszystkim. A ten jak gotuje jedzenie, to nikt się tym nie naje. Prawda? A ten je surowe ryby. A ten jak się ubierze, to nie wiadomo, kto tam jest pod tymi ciuchami. A ten jak się ubierze, to nie wiadomo, czy się ubrał. Wiesz, i po prostu oburzenia. Różne rzeczy, tak? A ten jak idzie, to jego rodzina zawsze za nim. A ten jak idzie, to jego rodzina zawsze go ciągnie. Prawda? I wiecie, i w Chrystusie my się możemy znaleźć jedność. Amen. Więc tym bardziej w tym gronie, które nie jest tak wcale bardzo zróżnicowane, jakby mogło być zróżnicowane. Amen. Jeszcze nie mamy tutaj chrześcijan z Indii, którzy w czasie uwielbienia zaczynają tańczyć i nie wiadomo, co z nim zrobić. Nie wiadomo, to Hindusi do drugiego rzędu. Nie mamy takich problemów. Prawda? Mamy stosunkowo łatwo. W zasadzie się dowiedziałem, na Wyspach Owczych na przykład nie wolno podać ręki drugiemu człowiekowi. Jeden dziennikarz opowiada, że pojechał na Wyspy Owcze. Normalni ludzie, Europejczycy, mają telewizję, radio, wszystko mają jak trzeba, muzyki słuchają, wszystko. Mówi, podwyciąga rękę i po prostu mówi, miny były takie, jakbym po prostu w twarz kogoś uderzył. Wycof krok wstecz. Amen? Wyobraź sobie. Po prostu, że nie wiem, gdzieś w jakimś Eskimosi Przemek mnie ostatnio uczył. Mówi, tato, chodź tutaj, coś cię nauczę. Podchodzę, a on mnie tak nosem. Ding, 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 ding. Eskimosi się tak witają. Wyobrażasz sobie, że Eskimosa w zborze? Przychodzisz po prostu, mróz, katar, wszystkim. Noski robią. A tutaj apostoł Paweł mówi, Grecy, Żydzi, niewolnicy. Inne jedzenie, inne ubranie, inny zwyczaj. I co, możemy być jedno? To dlaczego my nie możemy być jedno? Jest tylko jeden powód. Ciało. Amen. Powstańmy razem. Niech nas Bóg upamięta, żebyśmy jedność budowali. Także będziesz miał, wiesz, to jest takie słowo, jak Pan Jezus powiedział, że przyjdzie Duch i wam objawi, co wam mówiłem. To jest tego rodzaju słowo. Niektórzy, którzy słuchali na bieżąco, dzisiaj mają sprawy do załatwienia. Ale takich osób jest mniejszość. Większość nas to są tacy, którym to słowo będzie niedługo potrzebne. I sami będziecie je usłyszycie bardzo wyraźnie, patrząc na twarz pacjenta, delikwenta, klienta, na którego się napatoczycie. Amen? Mój mąż, niezły klient. Moja żona, to jest dopiero pacjentka. A wtedy ci się te wszystkie słowa dobrze przypomną i będziesz wiedział, co z tym zrobić. Halleluja. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją obecność dzisiaj na spotkaniu. Dziękuję Ci, Ojcze, że dotykałeś nas, Panie, swoim słowem. Dziękuję Ci, Ojcze, za czas uwielbienia. Dziękuję Ci, Ojcze, że słyszałeś nasze modlitwy, Ojcze. Słyszałeś nasze modlitwy o rodzinę Magdy, Ojcze, o rodzinę Zbyszka, o rodzinę Łukasza. Panie, dziękuję Ci, że słuchałeś nas, że mieliśmy łaskę, żeby modlić się o rządzących, Ojcze, w naszym kraju. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że byłeś dzisiaj z nami, Ojcze. I mimo tego, że nie dzieliliśmy się dzisiaj świadectwami, bo zapomniałem o tym, to mieliśmy dobry czas, Panie. I dziękuję Ci za Twoje słowo. I dziękuję Ci, że nam je przypomnisz, Ojcze. I że zjednoczysz nas bardziej, Ojcze. Wokół swoich celów, wokół Królestwa Bożego. Zjednoczysz nas wokół własnego serca, Panie. A my, trzymając się Twojej chwały, będąc napełnieni Twoją chwałą, będziemy szli drugą milę, trzecią milę. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś z nami. Błogosławię Ciebie i oddaję Ci chwałę. Amen.